Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. W studiu psychoterapeutka, coach Aldona Dybuk oraz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży dr Marta Chrystowska rozmawiamy o depresji, która pojawia się w rodzinie, o tym jak zmienia życie rodzinne. Osób chorujących na depresję jest coraz więcej. To już taka choroba cywilizacyjna?
Myślę, że trudno tak powiedzieć jednoznacznie, bo są rzeczywiście różne opinie. Niektórzy nawet trochę mówią, że to jest może nie tyle co wymysł, ale bagatelizują w ogóle to zjawisko. Że to jest niemożliwe, żeby tyle osób, bo nagle skąd jest tyle chorób i tyle się mówi o depresji. No ale trzeba sobie uwzględnić kilka, myślę, ważnych elementów, wziąć pod uwagę. Po pierwsze to jesteśmy w innym momencie niż 20-30 lat temu. Mamy narzędzia, możemy to badać i inaczej rozmawiamy, mamy inną świadomość, ale przede wszystkim żyjemy w zupełnie innym świecie. Żyjemy w świecie informacji, przebodźcowani, w świecie social mediów. Te różne szczegóły, pewnie można by było jeszcze mnożyć, myślę, Marta, sprawiają, że rzeczywiście nasz mózg tego nie wytrzymuje.
Tak jakby odnosząc się do najnowszych badań WHO, do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą cywilizacyjną na świecie. Dla mnie z perspektywy psychiatry dzieci i młodzieży takie bardzo niepokojące są statystyki dotyczące naszego kraju, które pokazują, że w 2023 roku 3% dzieci między 6 a 12 rokiem życia ma postawioną diagnozę epizodu depresji.
Natomiast, takie malutkie dzieci, nie?
Tak, między 6 a 12 rokiem życia. Natomiast jeśli chodzi o grupę młodzieży, czyli osób mniej więcej do 19-20 roku życia, to mówimy o 20% rozpowszechnieniu. Czyli tak naprawdę co piąty nastolatek ma diagnozę depresji. Taką, która jest postawiona przez psychologa, przez terapeutę lub przez lekarza psychiatrę. Nie mówimy tutaj o osobach, które takiej diagnozy nie mają, u których nie ma takiej uważności na pojawiające się objawy, ponieważ tak jak też Aldona powiedziała, bardzo często zmierzam się z takim mitem wśród rodziców dzieci, które są leczone z powodu depresji, że dzieci nie mają prawa mieć depresji, tak? Że tak naprawdę jedynym ich obowiązkiem jest realizacja obowiązku szkolnego i tak naprawdę takie życie z dnia na dzień, że rodzice nie są w stanie złapać perspektywy dziecka, które depresję przeżywa zupełnie inaczej i też bardzo często, zwłaszcza w grupie dzieci, takie objawy są somatyczne, czyli takie objawy pod postacią przewlekłych bólów brzucha, bólów głowy, doprowadzają do tego, że smutek czy takie trudne emocje, które nam się kojarzą z tak potocznie z depresją, w ogóle u takich małych dzieci nie występują.
Ty jako mama trójki dzieci jesteś bardzo uważna na różne zachowania. Kiedy myślisz, że pojawia się ten moment, kiedy powinniśmy jeszcze bardziej zwrócić na któreś dziecko uwagę, bo coś już zaczyna się dziać?
Jak powiedziałaś, mama trójki dzieci, pomyślałam sobie, jej, faktycznie mam trójkę dzieci, ale dorosłych dzieci. I moje dzieci dorastały w takim czasie, kiedy to nie mówiło się po prostu o depresji, też nie mówiło się o depresji dorosłych. To w ogóle był taki temat tabu, nie chodziło się do psychiatry. Do psychiatry chodziło się nie tak jak do lekarza laryngologa, wtedy kiedy nas boli ucho, czy do internisty. Tylko psychiatra to w ogóle był ktoś, kto po prostu, no właśnie słowo takie stygmatyzowane,
tak.
Prawda? Odpowiadając na twoje pytanie, ja myślę, że z jednej strony trzeba być uważnym i mieć to, z czego nigdy rodzic nie może zrezygnować w relacji z dzieckiem, to właśnie z relacji, z więzi. A i tak myślę, że można coś przegapić, bo po prostu świat jest dzisiaj dosyć trudny i wymagający.
I pędzi strasznie.
I jest, no niedawno, jak kilka dni temu czytałam artykuł z którejś z gazet, z tygodników, który mówił o aplikacji, która opisywał właściwie całe śledztwo dziennikarskie dotyczące aplikacji, którą można po prostu od tak sobie zamówić środki psychoaktywne do domu. I w ogóle rodzic naprawdę może o tym nie wiedzieć. Jeżeli nie ma takiej uważności, jeżeli relacja jest zbudowana na zaufaniu, tak sobie myślę, Marta, pewnie masz większe doświadczenie, ale można jakiś moment naprawdę przegapić. To nie znaczy o to, żeby jakoś nadmiernie kontrolować te dzieci, je sprawdzać, no bo przecież musimy jakoś też wszyscy żyć i się uczyć, są różne wyzwania, trzeba uczyć się samodzielności, ale myślę, że bardzo łatwo jest przegapić jakiś taki moment takiego właśnie spadku i zrzucić to na zmęczenie, bo rodzice też są zmęczeni.
Tak.
Więc jakby nie wchodząc w ten świat dziecka, nie zniżając się trochę do takiego poziomu dziecka, bo to w relacjach z dziećmi chodzi o to, żeby tak jak stoimy jako dorośli, to żeby właśnie ukucnąć na ten poziom tego, tej małej dziewczynki, małego chłopca, sześcioletniego, czy nawet kilkunastoletniego, który dojrzewa i żeby trochę spojrzeć, albo spróbować spojrzeć, albo zadać pytanie, jak to jest w tym jego świecie, jak to wygląda z jego perspektywy. I nie, to nie znaczy, że to zrozumiemy.
Tak,
ważne,
tak.
Żeby to po prostu przyjąć i spróbować choćby zrozumieć, albo o tym porozmawiać. Myślę, że to już dużo.
Czasami to jest też moment, żeby wysłuchać.
Tak, tak.
I poświęcić ten czas po prostu.
No właśnie. I tego czasu mamy coraz mniej, bo pędzimy, bo często mamy czas, ale go, zresztą nawet my dorośli spędzamy właśnie, coś nam wyskoczy, jakieś powiadomienie, prawda? Później kolejne, tak. Kolejne i nagle się zorientujemy, że godzinę i już jesteśmy nieobecni. Już nas nie ma w tej sytuacji z domownikami. Naprawdę bardzo łatwo jest przeoczyć, bo często też wydaje nam się, że jak gdzieś wyjeżdżamy, albo że jak coś kupujemy, albo że jak gdzieś jesteśmy, to już jesteśmy razem. Ale ten czas ma być efektywny. Mm-hmm. To nie znaczy, że mamy go wypełnić pod korek różnymi aktywnościami, nie wiem, po prostu na, on ma być jakiś taki przebodźcowany, ale on ma być ja-ty. On ma być w relacji. I myślę, że to, co jest takie najistotniejsze i najtrudniejsze, to właśnie być w relacji ze swoim dzieckiem, być w kontakcie ze swoim dzieckiem i być w kontakcie ze swoim partnerem, mężem, żoną. Myślę, że to jest taki chyba przepis bardzo trudny, naprawdę trudny, bo to wszystko się sprowadza do komunikacji i do umiejętności komunikowania się, a my tego nie potrafimy.
No bo tego nikt nas nie uczy.
Tak, dokładnie.
Czy jest taki wspólny mianownik dla dzieci, dla młodzieży, którzy przychodzą do gabinetu i pojawia się tam depresja?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że warto w ogóle zacząć od takiego trendu pozytywnego, który teraz jesteśmy w stanie obserwować w świecie młodzieży głównie, bo tutaj nie dotyczy to dzieci, to taka coraz większa świadomość procesów psychicznych i coraz większa świadomość odczuwanych emocji. Mm-hmm. Bardzo często, jak zadaję rodzicowi pytanie, a z czym przychodzi, tak, w czym ja mogę pomóc jako lekarz, psychiatra dziecku, to bardzo częsta odpowiedź brzmi, moje dziecko samo mnie poprosiło, żeby przyjść do pani. I to bardzo właśnie, to zderza trochę brak takiej uważności rodzica bardzo często, ale nie tylko z powodu braku czasu, ale też z tego powodu, że depresje wieku młodzieńczego nie są takimi depresjami, jakie my sobie wizualizujemy. A rzadko kiedy takim objawem dominującym w depresji młodzieńczej jest smutek. Ta depresja bardzo często idzie pod maską zaburzeń zachowania, okresu buntu, okresu adolescencji. Rodzice bardzo często mówią, przecież ona dojrzewa, to ona, to jest burza hormonalna.
To minie.
To minie. Bardzo często takim objawem dominującym właśnie w depresji młodzieńczej jest drażliwość, jest trudność w takiej płaszczyźnie kontroli emocji. Bardzo często nie występują takie objawy typowe dla wieku dorosłego i pacjenta z depresją, czyli na przykład trudności z zasypianiem, brak apetytu. U dzieci bardzo często depresje mają cechy takich depresji atypowych, właśnie z taką nadmierną potrzebą snu. Dzieci bardzo często mówią, że przesypiają kilkanaście godzin z takim zauważalnym brakiem jakiejkolwiek regeneracji ze snu.
Czyli cały czas zmęczone.
Cały czas uczucie zmęczenia. Bardzo często pojawia się tak zwany głód węglowodanowy, czyli bardzo często młodzież reguluje swoje emocje poprzez takie kompulsywne sięganie po słodycze, które mają, aktywując układ dopaminy, czyli ten układ nagrody, układ przyjemności, doprowadzić do poprawy nastroju. Dodatkowa taka rzecz, która jakby jest zauważalna, to nierealizacja obowiązku szkolnego. Te dzieciaki przestają chodzić do szkoły. Bardzo często też przestają dbać o higienę. To są takie rzeczy, które nie do końca kojarzone są w pierwszym wyobrażeniu z depresją. Mm-hmm. Bardzo często rodzice mówią, a bo w szkole konflikty, zastanawiają się nad możliwymi jakby alternatywnymi przyczynami zgłaszanych przez dziecka objawów. Ale myślę sobie, że jak już postawimy tą diagnozę, to trudnością dla rodzica jest też to, żeby tą diagnozę zaakceptować. I myślę sobie, że to nie wynika z tego, że dziecko ma stosować farmakoterapię, że ma zostać objęte opieką psychoterapeutyczną. Problem jest w tym, że rodzic bierze za tą depresję odpowiedzialność.
Czyli obwinia samego
tak,
siebie?
Co ja zrobiłem nie tak.
Dokładnie. Szuka powodów, zastanawia się, a to pewnie brak czasu, a to pewnie to, że ja leczę się z powodu depresji. I tak naprawdę wydaje mi się, że najważniejsze jest takie uważnienie też roli rodzica w tym, że to nie jest jego sprawczość, że depresja wiąże się w wielu przypadkach z zaburzeniami neuroprzekaźnikowymi, z podłożem genetycznym, społecznym i to nie jest do końca tak, że tylko czynniki środowiskowe i takie, które są wewnątrz systemu rodzinnego, są tymi, które doprowadzają do depresji u młodzieży.
Ale można powiedzieć, choruje dziecko, choruje ktoś z rodziny, to choruje cała rodzina.
Tak, no bo rodzina to system, który jest wzajemnie ze sobą powiązany i musimy też pamiętać, myślę, że dobrze, gdybyśmy uwzględnili ten fakt, że oprócz takiej komunikacji werbalnej, którą my wszyscy rozumiemy i w taki sposób się tak, nie, dziękuję, proszę, zrób mi to, wynieś śmieci i tak dalej, to jest jeszcze coś takiego jak komunikacja pozawerbalna, w ogóle język ciała, który jest tym naszym pierwszym językiem, z którym dziecko kontaktuje się ze swoim rodzicem i naprawdę często nie trzeba wiele mówić i dziecko wyczuwa, rodzic wyczuwa, albo czasami się boi, albo się przerazi, bo coś zauważy i woli nie pytać, dlaczego, bo nie wie. Nie wie, co z tym zrobić, bo nie wie, jak sobie poradzić. I bardzo ważne jest to, co Marta powiedziała o tym, żeby tak na siebie bardzo nie brać tego, że to może ja, to nie miałem czasu, to na pewno przez to, że ja też miałam epizod, czy miałam epizod depresyjny, czy tutaj może za dużo kłótni. No pewnie, dużo może być różnych powodów, ale jesteśmy tu i teraz. I tu i teraz z tego miejsca można coś zrobić. Można sobie oczywiście nazwać, może to było tak, może to tak, żeby wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość, ale nie żeby siebie katować, bo z tego katowania nic nie wynika. Trzeba patrzeć do przodu, ale z tego miejsca tu i teraz i dzisiaj, co możemy zrobić i jak możemy wesprzeć siebie i swoje dziecko.
Teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wrócimy do rozmowy.
Dzisiaj w audycji Sposób na Rodzinę rozmawiamy o depresji, o tym jak wkracza w życie rodzinne i potem jak je zmienia. Dzisiaj ze mną w studiu przypomnę psychoterapeutka, coach Aldona Dybuk oraz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Marta Chrystowska. Depresja wchodzi po cichu, powoli, czy może mocno i głośno wyważa te domowe drzwi?
I tak, bo to jest, że to ona się pojawia tak właśnie jak taki źródełko, taki jakiś coś, co po prostu wynika, ale nie zauważamy tego i nagle coś nas otrzeźwia. Czasami to jest coś bardzo mocnego, trudnego, takiego kryzysowego, a czasami to są sytuacje, które są no, mniej kryzysowe, ale też kryzysowe, które mówią stop, zatrzymaj się, trzeba coś z tym zrobić, tu się naprawdę coś dzieje. I chyba nie ma jednego takiego wzoru, który można by było określić, że to jest albo tak, albo tak. To zależy.
Wydaje mi się, że jest to bardzo mocno uzależnione od struktury temperamentu, od naszych umiejętności radzenia sobie z regulacją emocji. Bardzo często spotykamy się, zwłaszcza u osób dorosłych, z takim pojęciem depresji wysokofunkcjonującej. To są bardzo często osoby na bardzo wysokich stanowiskach zawodowych, które realizują się świetnie w strategiach takich radzenia sobie w życiu, w życiu takim finansowym, w życiu rodzinnym. To są bardzo często osoby takie nadmiernie odpowiedzialne, z wysokim poziomem perfekcjonizmu, które wykształciły sobie albo celowo, albo też bardzo często środowisko ich do tego przymusiło. Taki wzorzec osoby, która zawsze daje radę, która musi być silna, która nie ma prawa pokazać słabości. I to niestety w takich sytuacjach ta depresja bardzo często no po prostu spada jak grom z jasnego nieba, tak? Przychodzi taki moment, kiedy jedna mała sytuacja przekracza nasze umiejętności takie adaptacyjne w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i nagle mała sytuacja sprawia, że człowiek się po prostu rozsypuje. I dobrze, że się rozsypuje, bo tak naprawdę pierwszy raz w życiu daje sobie przyzwolenie na to, żeby powiedzieć o tym, nie radzę sobie. Bardzo często też w takich systemach rodzinnych widzimy takie zjawisko wyuczonej bezradności innych członków rodziny, bo jak ta matka, żona wszystko zawsze robi, tylko powie, proszę cię o to, żebyś rozpakował zmywarkę, ale już i mówiąc to idzie i to robi, no to nic dziwnego, że całe otoczenie, całe środowisko traktuje to jako pewną normę. A taka osoba nie jest w stanie już odwrócić tego błędnego koła. W innych sytuacjach jest tak, że ta depresja zaczyna się tak bardzo powoli, ale bardzo często u osób, które też mają taką tendencję do nieokazywania emocji, to są takie drobne, dyskretne zmiany, zarówno w zachowaniu, jak i w emocjach, jak i w sposobie myślenia takiej osoby, które nie są bardzo często zauważane. Tak? To nie jest taki wybuch jak u młodzieńczych, jak w depresji młodzieńczej, gdzie najczęściej ta depresja eskaluje bardzo szybko i w sposób taki bardzo dynamiczny. Myślę, że u osoby dorosłej to jest proces wieloletni, której rodzi się powoli gotowość do tego, żeby przyznać się i poszukać pomocy.
Tak, to co Marta powiedziała, że właśnie o takich dwóch drogach, dwóch ścieżkach, że albo izolowanie się, wycofanie, albo wręcz przeciwnie, nadmierna taka pobudzenie, pobudliwość. I rzeczywiście u osób dorosłych to przebiega też bardzo różnie i w różnym momencie trafiają do specjalisty, w różnym momencie trafiają do gabinetu i to wszystko też zależy, w jakim są, tak jak Marta powiedziała o tym, że czasami to pączkuje bardzo powoli i przychodzi taki moment i się rozsypuje. I dobrze, że się rozsypuje, tak, bo depresja często jest szansą na to, żeby taką bardzo trudną szansą, bo trzeba się naprawdę przyznać do tego, co wcześniej pomijaliśmy, czego nie chcieliśmy widzieć, bo właśnie prężyliśmy na przykład muskuły albo wchodziliśmy w inne zachowanie, ale to i tak cały czas było na takim wytrzymywaniu.
Przyznać się przed kimś to jedno, ale przed samym sobą.
Uznać to, naprawdę tak uznać. Nie na zasadzie, aha, tak, dobrze wiem, ale tak sobie powiedzieć, że tak, to jest dla mnie za dużo. Mhm. Ja już tego nie mogę wagonika jeszcze więcej pociągnąć, bo po prostu się przewrócę. A zawsze ciągnęłaś, a zawsze ciągnąłeś, a zawsze byłeś na przygotowany. I to często w środowiskach w ogóle, w pracy jest też często osoby, które zmagają się z depresją, mimo że mają zdiagnozowaną depresję i mimo że biorą leki i chodzą na psychoterapię, znaczy idą na psychoterapię, to czasami mimo zaleceń lekarza, psychiatry, ja się z tym spotkałam, a on mówił, nie, z pracy nie zrezygnuję, teraz to jeszcze popracuję. Bo z różnych powodów, właśnie z tego, żeby trochę utrzymać ten mit, że ja przecież tutaj, no to tylko depresja, w cudzysłowie tylko, ale czasami też dlatego, że to środowisko, w którym pracuję, mimo że różne rzeczy się deklaruje dzisiaj, to nie jest takie przyjazne, żeby pani szła na zwolnienie, żeby na jakiś czas trzeba było tę pracę jakąś inaczej poukładać, bo jeżeli taka osoba pójdzie szybciej na zwolnienie, to szybciej wróci, ona szybciej się zregeneruje. To, co jeszcze też, o czym chciałam nawiązać do Marty, ona mówiła, że ona tak właśnie pełza, ta depresja, i czasami to też jest takie doświadczenie moje, że można sobie z nią, poradzić, to naprawdę można mieć jakiś stan depresyjne już przeżywać, ale właśnie je tak zamiatać, spychać. Nie, to jakieś osłabienie. Nie, to ja mam załamanie. To ja mam nie wiem co tam. Tylko żeby się z tym nie spotkać. Żeby właśnie nie pójść do specjalisty, albo zrzucić to na to, nie wiem, o taki straszny mam czas, okres w pracy i z tego powodu czuję się przecież to normalne. No, może normalne, może nienormalne.
Warto sprawdzić,
bo właśnie to ad vocem też tego, że to plaga, że to wszyscy przewrażliwieni i tak dalej. No nawet jeśli, to chyba lepiej jest sprawdzić u specjalisty, czy rzeczywiście coś jest nie tak, czy ja powinienem coś zrobić, niż po prostu przeciągać tą linię i używać takiego samoleczenia, które de facto nie jest tym samoleczeniem.
Jak funkcjonuje rodzina, kiedy któryś z członków, czy to rodzic, czy to dziecko, ma depresję?
Patrząc z perspektywy depresji u dzieci i młodzieży, to bardzo często zauważalne są takie fazy. Najpierw jest faza zaprzeczenia, czyli faza szukania odpowiedzi, takich alternatywnych wytłumaczeń na to, co się dzieje z moim dzieckiem, czyli to, o czym już mówiłyśmy, czyli trzeba się zderzyć z własnym poczuciem winy, z własną odpowiedzialnością, z własną też taką nieuważnością na potrzeby dziecka, które bardzo często zgłasza problemy, zgłasza trudności rodzicowi, natomiast nigdy nie jest odpowiedni czas, żeby ich wysłuchać. Oczywiście w momencie, kiedy my rozpoznajemy depresję u młodzieży, no to oprócz jakby interwencji farmakologicznych, bo trzeba pamiętać o tym, że depresja jest chorobą nawrotową i jeżeli pacjent przeszedł jeden pełnoobjawowy epizod depresji, to ryzyko, że w życiu pojawi się drugi, to jest 50%, a ryzyko, że pojawi się trzeci, jest 80%.
Bardzo dużo.
Czyli trzeba pamiętać o tym, że nie ma opcji, żeby zwlekać z włączeniem farmakoterapii. Oczywiście, jeżeli mamy taką depresję o bardzo łagodnym nasileniu, to można rozpocząć od samych interwencji psychoterapeutycznych. Jednak patrząc na tak duże potrzeby dzieci i tak małą dostępność pomimo wszystko do psychologów, do terapeutów, no nie mówiąc o lekarzach psychiatrach dzieci i młodzieży, to jak pacjent do mnie trafia, to już najczęściej nie jest depresja łagodna. Jak z moich obserwacji wynika, że taki czas od momentu pojawienia się pierwszych objawów u dziecka wskazujących na depresję do momentu, kiedy pacjent do mnie trafia, to są około 2 lata. Więc tak naprawdę, jeżeli to dziecko już jest zaopiekowane farmakologicznie, jest zaopiekowane psychoterapią indywidualną, ja bardzo często staram się od razu zmotywować rodzica i zbudować taki kompleksowy model opieki, żeby też cały system rodzinny był zaopiekowany terapią rodzinną, ponieważ bardzo często obserwujemy to, że nawet jeżeli dziecko pracuje ze swoimi depresyjnymi przekonaniami dotyczącymi siebie, świata, ludzi, to rodzic nie musi tego rozumieć, tak? Rodzic bardzo często wręcz nie rozumie, ale też nie akceptuje zmian, które dzieją się w dziecku. Jeżeli dziecko zaczyna, będąc w oddziaływaniach terapeutycznych, budować swoją autonomię, próbować uniezależniać się od rodzica, to jest dla niego w ogóle, co pani zrobiła z moim dzieckiem, tak? Że ono mówi o swoich potrzebach, że ono zaczyna nazywać emocje. Żyjemy w świecie, gdzie wszyscy mówią o emocjach, ale tak naprawdę nikt ich nie rozumie, tak? To jest przerażające, jak pytam rodzica o zachowania autoagresywne u dziecka, a matka zaczyna podniesionym tonem mówić, że nie, że ona też przecież każdy czasami złości się, każdy po prostu cały czas krzyczy, ale ona się okalecza. A ja mam przed swoimi oczami obraz kobiety, której ciało całe pokryte jest tatuażami, a tatuowanie ciała jest też pełną formą nieradzenia sobie z regulacją emocji. Więc jeżeli my nie wprowadzimy zmian u podstaw, zwłaszcza jeżeli jest to dziecko, no to tak naprawdę szansa na to, że to dziecko stanie się zdrowym dorosłym, no rodzi nasze wątpliwości.
Wcześniej już to padło właśnie, że jak choruje, no, nawet jak choruje dorosły, dziecko nie musi albo nastolatek mieć depresji, ale jak już choruje dorosły, to ten system też jest chory, bo te dzieci też muszą zrozumieć, dlaczego tata, mama nagle jest taki, nie wiem, wycofany na przykład, prawda? Dlaczego jest, nie wiem, płaczliwy, dlaczego ciągle śpi, jeżeli mamy nadmiar snu, akurat taki objaw, bo może być też drugą stronę, albo dlaczego właśnie nocami, ilekroć tam dziecko się budzi i wstaje do toalety, no to ta mama po prostu siedzi i jest jakaś bez kontaktu, więc to wszystko oddziaływuje. No nie jesteśmy bezludnymi wyspami. Naprawdę to ma znaczenie, jak ze sobą jesteśmy w rodzinie, pomiędzy sobą i jak rozmawiamy. I trzeba rozmawiać o depresji, trzeba rozmawiać o tych trudnych sytuacjach, oczywiście adekwatnie do wieku, bo to no, nie można, no, nie wiem, sześciolatkowi wymożyć, prawda? Tak. Ale adekwatnie to wszystko jakby w poszanowaniu tego, jak powinno się rozmawiać z dziećmi, jak powinno się rozmawiać
z nastolatkami. Ale ważne, żeby w ogóle właśnie rozmawiać.
Ale żeby to w ogóle uznać, żeby naprawdę się na to zgodzić, że tak jest, tak. Mamy taki kłopot. Jest ktoś chory i w związku z tym teraz będziemy tak i tak funkcjonować. Na przykład trzeba tę osobę od czegoś odciążyć, albo trzeba zrobić jakąś inną rzecz, żeby wesprzeć siebie nawzajem, jak taki zespół, prawda, który jak drużyna na boisku, to można by było takiej metafory użyć. I to jest, uważam, szalenie ważne, bo depresja to jest takie grzęzawisko, ja tak zawsze o tym mówię, że to jest naprawdę, że tak wciąga, że można tak ugrząć, że można tak się, nie ma się na czym oprzeć i równocześnie jakoś tak jest się takim zassanym. Tak to, tak o tym mówię zawsze i tak to obserwuję też w gabinecie, że to jest coś takiego, co po prostu wciąga z całą witalnością, z całą jakąś tym wigorem, który mam, z tym wszystkim, co jest żywe w nas. Takie naprawdę żywe, bo nie mówię o takich zachowaniach ryzykownych, nie? Które, czyli o tym drugim biegunie takiej depresji, o którym mówiła właśnie Marta, o której mówiłyśmy, że ktoś jest nadpobudliwy, że właśnie jest taki perfekcjonista, wszystko zrobi, że taką sobie maskę przyjął właśnie, bo tą maską po prostu cierpi.
Teraz zapraszam na krótką przerwę i już za chwilę wrócimy do rozmowy. Dzisiaj w audycji Sposób na Rodzinę rozmawiamy o depresji, o tym, jak zmienia całe życie rodzinne. Przypomnę, ze mną w studiu psychoterapeutka, coach Aldona Dybuk oraz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży dr Marta Chrystowska. Warto powiedzieć, że jak już u kogoś w rodzinie zostanie zdiagnozowana depresja, to pomocy specjalistów potrzebuje nie tylko ten, kto choruje, ale i inni członkowie rodziny.
Tak, tak jak myślę sobie w odniesieniu do, no tutaj rozmawiałam o systemie, o rodzinie, ale to na pewno, czego nie można robić, to próbować ratować samemu. Są specjaliści, są odpowiednie placówki i tam trzeba szukać pomocy. I też z jednej strony oczywiście jest dużo literatury, jest dużo artykułów, tak? Jest dużo podcastów na ten temat. Naprawdę jest gdzie znaleźć tę informację, jest gdzie sobie to zweryfikować. Ale przede wszystkim nie być zbawicielem świata, tego swojego małego, bo to na dobre nikomu nie wyjdzie. Bo ta osoba w którymś momencie będzie nie tylko wyczerpana tym nadmiarem energii, który musi wydatkować, bo ratować, to jeszcze tym, że jakby sama nic sobie jakby nie daje i nie ma się gdzie podłączyć do jakiegoś takiego generatora.
Żeby samemu się
po prostu wzmocnić, tak? A też nie wiadomo, co tam jest. Jak to dotyczy całego systemu, to tam u każdego tego ogniwa coś jest, tak w cudzysłowie, do załatwienia. Rzeczywiście jest dużo takich programów, gdzie jeżeli pojawia się czy właśnie u nastolatków, zwłaszcza jeżeli to dotyczy dzieci i młodzieży, problem depresji w różnych formach, od takich słabych do najtrudniejszych, to ważne jest też to wsparcie całego systemu. To jest szalenie ważne.
Patrząc jeszcze na taką świadomość depresji, to wydaje mi się, że najtrudniejsze jest to też, do czego nawiązuje Aldona, że bardzo często w ówczesnych czasach niestety żyjemy w systemach rodzinnych, które się oddalają od siebie. Każdy żyje swoim życiem. Bardzo często musimy najpierw zająć się tym, co jest pozornie ważne w życiu, czyli tym, czy zrobiłaś lekcję, czy wszystko jest przyszykowane, czy jest
zadaniami.
Dokładnie. Natomiast nie ma tam już bardzo często przestrzeni na to, żeby po prostu zapytać, jak minął tobie dzień, albo jak się czujesz. I to odzwierciedleniem tego też jest bardzo częste na zadawane pytanie, co jest powodem przyjścia na konsultację, to ja słyszę, bo moje dziecko się okalecza. Dlaczego? Bo to widać, tak? Bo tutaj mamy od razu alerty ze szkoły, że dziecko nie ćwiczy, bo ma całe poranione, pocięte ręce, dłonie, nadgarstki, przedramiona. I ja zawsze zadaję takie pytanie, czy coś poza tym okaleczaniem? No to słyszę, ale co to jest mało? To pokazuje tak naprawdę, że dopiero to okaleczanie, które widać, które jest taką powierzchowną odpowiedzią na to, co czuje dziecko, czy co czujesz nastolatek, jest tym, co wyzwala jakby taką natychmiastową potrzebę i uważność rodzica na to, że coś z moim dzieckiem jest nie tak. I trudno jest jakby przyjąć temu rodzicowi odpowiedź, że to okaleczanie jest objawem. To nie jest choroba, okaleczanie. Okaleczanie służy nam redukcji napięcia, służy temu, żeby coś poczuć. Bardzo często taką emocją zgłaszaną przez nastolatki w depresji jest obojętność, tak? Takie uczucie pustki. Młodzież mówi, że zadając sobie ból fizyczny, na chwilę przestają czuć ten ból psychiczny, który jest nie do wytrzymania. To pokazuje właśnie tą powierzchowność więzi. Już nie mówiąc o rodzinach, które są rodzinami niepełnymi, przemocowymi. Bardzo to jest smutne, co teraz powiem, ale jak patrzę codziennie, przyjmując kolejnych nastolatków, kolejne dzieci, to mam takie poczucie, naprawdę jestem raczej optymistką w takim patrzeniu na rodziny. Połowa z nich to są rodziny dysfunkcyjne, które nie są w stanie dać dziecku wsparcia. To
mieliśmy taki sposób, który nie zawsze działał oczywiście ze swoimi wówczas, bo był tak, jak że mieliśmy 3 nastolatków w domu i to było bardzo, bardzo trudne. Tak. Że wchodziliśmy do pokoju, no i tam sobie siadaliśmy. No i tak, co chcesz? No nic, posiedzieć. No ale co? I tak wiecie, na początku, no to różne były po prostu scenariusze, ale właśnie często było tak, że po takim, jak się siedziało, to później po jakimś czasie można było tą relację nawiązać. Ale trzeba wytrzymać po prostu, bo często my, słuchajcie, dorośli traktujemy nawet czasami 8-7-letnie dziecko, już nie mówiąc o nastolatku, traktujemy jak dorosłą osobę, która już myśli i rozumie świat tak jak my. A przecież słuchajcie, nastolatki, dopiero im się kształtuje kora przedczołowa, która do 25 roku życia cały czas, można powiedzieć w ten sposób, rośnie. Czyli ten cały system przyczynowo-skutkowy po prostu no nie ma go. Nie ma. I to właśnie zniżenie się trochę do dziecka, to też nie chodzi o to, żeby, wiecie, teraz wszystko robić za dzieci, ale naprawdę zrozumienie. Zrozumienie tego świata, że to nie jest, przecież często ci nastolatkowie dzisiaj wyglądają, kurczę, no tak jakby mieli, nie wiem, po 30 lat. Tak się zdarza. I nam się wydaje, to jest takie złudzenie, że aha, że no to już jest taki dorosły. Nie.
No nie.
To jest nastolatek i on naprawdę nie umie pewnych procesów połączyć. No. Nie dlatego, że jest głupi. Po prostu jeszcze fizjologicznie to, że tak powiem, nie urosło, nie wykształciło się i tyle.
Musimy powoli kończyć, ale gdybyście tak podsumowały tą rozmowę, co jest najważniejsze w rodzinie, zanim pojawi się depresja, bo może dotknąć każdą rodzinę bez względu na wszystko
to
tak
prawda.
Naprawdę. I kiedy już jest?
Uważność i komunikacja. Ja wiem, że to takie slogany, ale uczmy się rozmawiać i komunikować w odpowiedni sposób. Słuchajcie, jest tyle poradników, nawet opierając się na NVC, na porozumieniu bez przemocy. To są tak proste zasady i choćby próbujmy po prostu to wprowadzać, bo moim zdaniem, oprócz oczywiście wielu ważnych, istotnych aspektów, to jednak od tego kontaktu, komunikacji to się wszystko zaczyna. Albo jest, albo go nie ma. On zawsze będzie trudny, bo zawsze jak się spotkasz ja do ty, to nigdy nie jest komfortowy, bo nie wiesz czego się spodziewać. Ale to jest szansa na to, że może być lepiej, że może być więź, że z tego może być jakiś rozkwit, jakiś owoc, a przede wszystkim może być fajna relacja.
A ja bym chciała jeszcze wspomnieć o takiej rzeczy, o której w ogóle nie mówiliśmy, która w kontekście depresji jest bardzo ważna, żeby pokazać temu nastolatkowi czy młodemu dorosłemu, że on jest częścią rodziny, ponieważ bardzo częstą odpowiedzią na depresję, na odrzucenie, na brak uważności na potrzeby dziecka jest budowanie swojego wirtualnego świata, który jest światem social mediów, gdzie dziecko dostaje wszystkie, pozornie dostaje wszystko, czego potrzebuje. Natomiast coraz bardziej oddala się, coraz bardziej się izoluje, coraz bardziej nie wie, kim jest, coraz bardziej poszukuje swojej tożsamości, która bardzo często jest utrwalana przez takie środowiska, no, które tak naprawdę dobra dziecka no, jakby nie szanują.
Dziękuję panią bardzo za rozmowę. Myślę, że temat jest bardzo ważny i warto go podejmować troszeczkę częściej. Moimi i państwa gośćmi, przypomnę, były dzisiaj psychoterapeutka, coach Aldona Dybuk oraz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży dr Marta Herstowska. Życzę spokojnej, rodzinnej niedzieli. Alicja Samolewicz-Iglicka, do usłyszenia.